Do tej pory punkty od 1 do 14. Kolejny punkt to punkt 15. Ale jak słyszałem, pan prezydent ma jakieś zamiary co do punktu 15 i 16. Chodzi o sprawozdania, zatwierdzenie rocznego sprawozdania ZOZ-u Poznanie-Życe i ZOZ-u Strusia. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, ponieważ jeszcze jest prawdopodobne, że w tym miesiącu odbędzie się sesja, na której można byłoby omówić te punkty, chciałbym je wycofać z porządku obrad, żeby było omówione na kolejnej sesji. Tutaj pojawił się pewien błąd. Państwo radni nie dostali samych sprawozdań do oceny i trudno tak naprawdę mówić, że należy oceniać bez samego sprawozdania, więc ten błąd zostanie naprawiony i będzie można rozstrzygnąć to, jak sądzę, na kolejnej sesji. Także wycofuję punkt 15 i 16.
Dziękuję. Punkt 15 i 16 są wycofane. Ja do tego dodam, panie prezydencie, że z tego co wiem, nawet w tej chwili nie wszystkie sprawozdania mamy, a te co mamy, nie mamy ich w postaci elektronicznej, więc też prośba jest, żeby jednak te elektroniczne wersje dostawać, bo to jest łatwiejsze do przekazania wtedy radnym. A zatem kolejny punkt to punkt 16a, projekt uchwały PU 157/11 w sprawie zmian w statucie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego imienia Józefa Strusia z zakładem opiekuńczo-leczniczym SPZOS z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Szwajcarskiej 3. Bardzo proszę, pani dyrektor Dybowska przedstawi ten projekt uchwały.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawiam projekt zmian zaproponowany przez dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego Radzie Społecznej tegoż zakładu, który to projekt Rada uchwaliła w dniu 11 kwietnia bieżącego roku, a propozycje zmian dotyczą następujących komórek organizacyjnych. Po pierwsze, wykreśla się stanowisko zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej przy ulicy Szkolnej. Te zadania...
Ja bardzo przepraszam, pani dyrektor, ale mam wrażenie, że państwo nam puszczają prezentację, która nie dotyczy tego punktu, bo ona dotyczyła chyba punktu 16 albo 15, więc to jest nieaktualne. Bardzo proszę.
Zadania te przejmuje zastępca dyrektora do spraw opieki zdrowotnej przy ulicy Szwajcarskiej. I w związku z tym podległość komórek medycznych dotychczas funkcjonujących przy ulicy Szkolnej wpisuje się też jako komórki podlegające zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej przy ulicy Szwajcarskiej. Kolejna zmiana to w pionie zastępcy dyrektora do spraw opieki zdrowotnej w związku z ograniczeniem stanowisk kierowniczych zmienia się nazwę oddziału neurologii drugiej na oddział neurologii, a w części szpitala przyszkolnej oddział neurologii na pododdział neurologii. Kolejna zmiana dotyczy wykreślenia z obiektu przy ulicy Szkolnej Zakładu Anatomii Patologicznej. W związku z ograniczeniem świadczeń z tego zakresu zadania te przejmie Zakład Anatomii Patologicznej funkcjonujący przy ulicy Szwajcarskiej. Kolejne zmiany dotyczą działu organizacji i nadzoru, gdzie wykreśla się sekcja obsługi formalnej i zarządzania aktami, sekcja kontroli zewnętrznych i sekcja szkoleń, a wpisuje się te zadania sekcji organizacyjnej. W pionie zastępcy dyrektora do spraw eksploatacyjno-technicznych i inwestycji wykreśla się dział inwestycji, a z kolei w dziale techniczno-eksploatacyjnym proponuje się stanowisko do spraw inwestycji. To są te najważniejsze zmiany. Uprzejmie proszę o przyjęcie i zatwierdzenie uchwalonego przez Radę Społeczną statutu.
Dziękuję bardzo. Komisja Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała ten projekt pozytywnie, głosując 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Przepraszam. Podobnie Komisja Budżetu głosowała 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i podjęła opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś jeszcze chciałby tę opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały 157/11? Nie widzę zgłoszeń, a zatem możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Proszę Państwa, oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały nr 157? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu również? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 2 osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. A ja jeszcze chciałbym do protokołu poprosić o dopisanie informacji, że w głosowaniu na temat zmiany umowy prywatyzacyjnej PEC-u pan radny Dziuba zgłosił, że omyłkowo zagłosował przeciw tej uchwale. Jego intencją było głosowanie również za podjęciem tej uchwały. Zamykam punkt 16a. Rada uchwałę podjęła, jak już wspomniałem. Punkt 16b to projekt uchwały nr 156/11 w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu przy ulicy Mogileńskiej 42. Bardzo proszę Pani Dyrektor o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w przypadku tej zmiany dyrektor ZOL-u zaproponował Radzie Społecznej wykreślenie ze struktury organizacyjnej pododdziału rehabilitacji neurologicznej w związku z tym, iż Narodowy Fundusz Zdrowia zmienił w zasadniczy sposób warunki funkcjonowania tego rodzaju placówek. W związku z tym ZOL nie uzyskał na ten rok kontraktu na świadczenia z zakresu rehabilitacji neurologicznej. Dyrektor zaproponował wykreślenie tej komórki organizacyjnej ze struktury. Rada Społeczna uchwaliła 19 kwietnia zmiany w tym zakresie i uprzejmie proszę o zatwierdzenie zaproponowanej zmiany. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również opinię pozytywną wydała, 13 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy ktoś chciałby opinię uzupełnić w imieniu komisji? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie ma zgłoszeń, a więc możemy od razu przystąpić do głosowania projektu uchwały nr 156/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 16b. W punkcie 16c projekt uchwały PU 158/11 zmieniający uchwałę Rady Miasta Poznania z 22 marca 2011 roku w sprawie określenia realizowanych przez Miasto Poznań zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na realizację tych zadań w roku 2011. Bardzo proszę Pani Dyrektor o przedstawienie projektu.
Dziękuję Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. W pismem z dnia 17 maja 2011 roku Prezydent Miasta Poznania został poinformowany o zwiększeniu środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej adresowanych do osób niepełnosprawnych. Tym pismem zwiększono kwotę algorytmu z 5 877 853 zł na kwotę 6 828 317 zł. To skutkowało zmianą, potrzebą zmiany uchwały podjętej 22 marca 2011 roku i proporcjonalnie proponuje się zwiększenie kwoty z zakresu działań dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych o następujące kwoty w zakresie rehabilitacji zawodowej, zwiększenie o 435 800 zł, 10 000 zł na zadania dotyczące Powiatowego Urzędu Pracy i rehabilitacja społeczna, czyli zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dokonano zwiększenia o 504 664 zł. W związku z powyższym proszę o pozytywne zaopiniowanie.
Dziękuję. Komisja Rodziny zaopiniowała projekt pozytywnie. 6 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również wydała opinię pozytywną, głosując 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię uzupełnić? Czy ktoś w imieniu klubów chciałby zabrać głos albo w debacie indywidualnej? Nie widzę zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu. Przypominam, w punkcie 16c głosujemy projekt uchwały nr 158. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16c. Przystępujemy do realizacji punktu 17. Jest to projekt uchwały 138/11 w sprawie skargi pana Karola Franczuka na prezydenta miasta Poznania. Ten projekt, tak jak trzy kolejne, przedstawi pan radny Tomasz Lewandowski, przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, która te skargi omawiała. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pierwsza skarga, skarga pana Karola Franczuka na prezydenta miasta Poznania. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej zbadała skargę na swoim posiedzeniu 15 kwietnia 2011 roku. Skarga ta, szanowni państwo, dotyczy bezczynności prezydenta miasta Poznania w sprawie potwierdzenia prawa własności garażu oraz oddania gruntu zabudowanego garażem w użytkowanie wieczyste skierowane do wojewody, zabudowanego garażem w użytkowanie wieczyste. Komisja zbadała skargę, przeanalizowała wszelkie pisma, które wpływały i do Urzędu Miasta i z tegoż urzędu były kierowane przez właściwe jednostki organizacyjne do pana Karola Franczuka i ta analiza wskazała, iż miasto w żadnym zakresie nie uchybiło terminom ustawowym, w żadnym zakresie nie zachowało się w sposób, który mógłby narazić Urząd Prezydenta Miasta Poznania na zarzut bezczynności postępowania w tym zakresie. Szczegółowe uzasadnienie tego projektu uchwały znajduje się, mają Państwo w dokumentach. Nie wiem, czy jest sens przytaczać. Jeżeli są jakieś pytania w tym zakresie, to bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby się wypowiedzieć na ten temat? Nie widzę, a zatem możemy przystąpić do głosowania. Proszę o ekran do głosowania i proszę o głosowanie dotyczące projektu uchwały w sprawie skargi pana Karola Franczuka na prezydenta miasta Poznania. Proszę o oddawanie głosu. To jest właśnie uznanie za bezzasadne. Głosowanie za jest równoznaczne z uznaniem za bezzasadne. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. 20 osób głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 3 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Zamykam zatem punkt 17 i przechodzimy do punktu 18. To jest projekt uchwały w sprawie skargi pana Jotkana, dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Bardzo proszę.
Skarżący skargą z dnia 5 lutego 2011 roku skarżył się na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu i skarga ta dotyczyła braku realizacji wyroków sądowych, w tym wyroku z 15 grudnia 2010 roku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i nieprzywrócenia czynników mających wpływ na wysokość czynszu w lokalu komunalnym, lokalu, który był wynajmowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych. Skarga była przedmiotem badania przez Komisję Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na posiedzeniu 15 kwietnia. I cóż komisja ustaliła? Otóż na podstawie przytoczę tutaj treść uzasadnienia, przynajmniej w części, żeby ten dość skomplikowany stan faktyczny Państwu przedstawić. Otóż na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że wyrokiem z dnia 15 grudnia 2010 Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że uchwała Rady Miasta Poznania z 20 lipca 2004 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Poznania w zakresie załącznika 7 i tylko wyłącznie w zakresie tegoż załącznika 7 do uchwały została wydana z naruszeniem prawa. Jednocześnie, co ważne, sąd wskazał, iż mimo wskazanego wyroku uchybienia, załącznik nadal ma moc obowiązującą w części określającej przedmiotowe czynniki mające wpływ na zwiększenie bądź zmniejszenie stawki czynszu za najem lokalu mieszkalnego oraz wyrokiem tym zobowiązano Radę Miasta Poznania do wprowadzenia odpowiedniej zmiany załącznika nr 7 do wyżej wskazanej uchwały. Rada Miasta Poznania dokonała takiej zmiany 13 maja 2009 roku w sprawie, podejmując uchwałę w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2004-2008. W tym zmieniono załącznik nr 7, w którym określono, jak Państwo pamiętacie, zapewne punktowe czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokalu. Z przedłożonych przez ZKZL wyjaśnień wynika, że z dniem 15 grudnia 2010 przestały obowiązywać ograniczenia wymienione w załączniku nr 7, a więc w tym zakwestionowanym przez sąd, co do ilości przysługujących najemcy obniżek. Jednak katalog czynników obniżających stawkę czynszu nie uległ zmianie i pozostał w mocy do czasu podjęcia uchwały właśnie w 2009 roku. ZKZL wyjaśnił, że zastosował się do wyroku, przeprowadzając w latach 2006-2007 weryfikację stawek czynszu w mieszkaniowym zasobie miasta Poznania oraz wprowadzając kartę punktową lokalu jako nowy sposób ustalania stawek czynszu w zasobie mieszkaniowym miasta Poznania. Z wyjaśnień wskazano, że od 1 grudnia 2004 czynsz wobec skarżącego naliczany był według stawki 4,44 zł za metr kwadratowy, to jest stawki bazowej wynoszące 5,10 zł pomniejszonych o 13% z uwagi na brak centralnego ogrzewania. Skarżący natomiast samowolnie obniżył stawkę czynszową ustalając ją w wysokości 2,45 zł, czyli odejmując od tej stawki podstawowej 4 razy po 13%. Katalog czynników obniżających wartość użytkową lokalu zawarty w zakwestionowanym załączniku nr 7 zawierał tylko jeden z zastosowanych przez skarżącego czynników, to jest mieszkanie bez systemu grzewczego. W związku z samowolnym obniżeniem stawki czynszowej na koncie skarżącego powstała zaległość będąca podstawą wypowiedzenia umowy najmu lokalu. Sąd rejonowy w Poznaniu co prawda oddalił powództwo miasta z uwagi na brak przejrzystego powództwo zapłaty i eksmisję, brak przejrzystego wskazania sposobu wyliczenia stawki czynszu. W związku z tym Urząd Miasta stwierdził, działając przez ZKZL, stwierdził, że zaległość na koncie czynszowym tegoż pana nie istnieje, wycofał się jakby z wcześniej podjętych działań. I taki jest stan faktyczny na chwilę obecną. Przypominam, że przedmiotem skargi jest brak realizacji wyroków sądowych. W uzasadnieniu przytoczyłem, iż i to było także przedmiotem badania przez komisję. Po pierwsze ZKZL zweryfikował te stawki czynszowe i czynniki wpływające na obniżenie czynszu bezpośrednio po zapadnięciu tego wyroku. Po drugie w 2009 roku był inicjatorem, wystąpił do Rady o podjęcie uchwały, która całościowo zmieniała załącznik nr 7, wcześniejszy załącznik nr 7. W związku z tym komisja, mając to na względzie, rekomenduje Radzie, czy podjęła uchwałę o uznaniu tej skargi za bezzasadną i takąż rekomendację Państwu radnym przedstawia.
Dziękuję. Prezydent nie złożył uwag do tego projektu uchwały. Ja natomiast chciałbym złożyć jedną. Mam nadzieję, że w ramach autopoprawki dotyczy to uzasadnienia, a uzasadnienie, jak jest napisane, stanowi w tym wypadku integralną część uzasadnienia, projekt uchwały. W związku z tym należy o nie zadbać, a w przedostatnim zdaniu jest napisane, że dokonano również odpowiedniej korekty na kocie skarżącego. Nie chciałbym mieszkać w to kotów, więc myślę, że...
Słuszna uwaga, panie przewodniczący.
Rozumiem, że w autopoprawce pojawia się literka N.
Tak jest, tak jest. W kącie skarżącego jak najbardziej.
No właśnie, na kocie dokonano korekty. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, a zatem możemy przystąpić niezwłocznie do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały numer 140/11. Bardzo proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 18. W punkcie 19 projekt uchwały PU 141/11 w sprawie skargi pana Jana Sztuby na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowny panie przewodniczący, państwo radni, Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej również rozpatrywała tą skargę na swoim posiedzeniu 15 kwietnia bieżącego roku. Czegoż dotyczy ta skarga? Otóż dotyczy ona niewłaściwego postępowania dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w sprawie dzierżawy gruntu pod parking na ulicy Szadeckiej w Poznaniu. Szczegółowy opis całego postępowania, tak czynności podejmowanych przez skarżącego, jak i dyrektora Zarządu Dróg Miejskich znajdziecie Państwo w uzasadnieniu do projektu uchwały. On jest dość rozbudowany, więc myślę, że zdecydowanie bardziej czytelnie będzie, jeżeli Państwo się z nim zapoznacie. Streszczając niejako treść tegoż uzasadnienia, pragnę wskazać, iż komisja, analizując stan faktyczny, doszła do przekonania, że wymiana korespondencji i przedłużenie w czasie podejmowania ostatecznych decyzji przez Zarząd Dróg Miejskich był spowodowany dwoma czynnikami. Po pierwsze, działaniem samego skarżącego, który kilkakrotnie zwracał się z prośbą o aneksowanie umowy w zakresie tak przedmiotu umowy, jak i czasu obowiązywania, a konkretnie wejścia w życie tejże umowy, a także koniecznością opiniowania oddania przedmiotowego gruntu w dzierżawę, opiniowania przez właściwą Radę Osiedla. Rada Osiedla Junikowo, zdaje się, zajmowała się tym trzykrotnie na swych posiedzeniach, zgłaszała pewne poprawki do Zarządu Dróg Miejskich. Także komisja, analizując szczegółowo stan faktyczny, analizując daty wpływania poszczególnych pism, tak ze strony skarżącego, jak i odpowiedzi na nie strony Zarządu Dróg Miejskich, nie dopatrzyła się w tym zakresie niewłaściwości postępowania dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, nie dopatrzyła się niedochowania przez niego jakichkolwiek terminów, które obligują do udzielania takich odpowiedzi, i w związku z tym rekomenduje Radę, sama podjęła uchwałę o uznaniu tej skargi za bezzasadną i tej treści uchwały rekomenduje Wysokiej Radzie.
Dziękuję bardzo. Prezydent nie wniósł uwag do tego projektu uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w imieniu klubu albo w imieniu własnym? Nie widzę zgłoszeń, więc możemy od razu przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 141/11 w sprawie skargi pana Jana Sztuby na dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 19. W punkcie 20 projekt uchwały PU 142/11 sprawie skargi pana Patryka Teksasa na dyrektora Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Szanowni państwo, pokrótce przypomnę stan faktyczny tej sprawy. Skargi pana Patryka Teksasa już, zdaje się, 2 czy 3-krotnie rozpatrywaliśmy na posiedzeniu naszej rady. Czegoż ta sprawa dotyczy? Otóż pan Patryk Teksas wyrokiem sądu z dnia 21 lutego 2005 uzyskał prawo do lokalu socjalnego. Był to wyrok eksmisyjny. Sąd w rozstrzygnięciu wskazał, iż tejże osobie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. 26 marca 2007 roku tenże Patryk Teksas zwrócił się do ZKZL-u z zapytaniem, czy opuszczenie lokalu, który do tej pory zamieszkiwał, będzie się wiązało z utratą prawa do lokalu socjalnego. 3 kwietnia 2007 roku uzyskał odpowiedź ZKZL-u, iż samo wyprowadzenie się pana Patryka Teksasa nie spowoduje przez niego utraty prawa do lokalu socjalnego. Cały czas będzie figurował na liście osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego. W związku z tym, jakby kierując się tym uzasadnieniem, pan Patryk Teksas wyprowadził się z lokalu. Co istotne w tej sprawie, bo także do niniejszej uchwały, a w szczególności do treści uzasadnienia, zgłosił zastrzeżenia pan prezydent, także radcy prawni urzędu. Mianowicie tej odpowiedzi Urząd Miasta czy ZKZL udzielił na podstawie opinii Biura Prawnego Urzędu. Opinii, co prawda, dotyczącej innego stanu faktycznego. Stanu faktycznego, w którym osoba fizyczna, która miała przyznane prawo do lokalu socjalnego, nie tyle dobrowolnie wyprowadziła się z tegoż lokalu, co została do tego przymuszona. I na kanwie jakby tego stanu faktycznego przygotowano opinię prawną, w myśl której sam fakt, że ona opuściła ten lokal w sposób niedobrowolny, nie oznacza, że utraciła prawo do lokalu socjalnego. ZKZL, jak mniemam, nie dostrzegając różnicy, w moim przekonaniu też tej różnicy nie ma, między dobrowolnością a niedobrowolnością opuszczenia lokalu, udzielił odpowiedzi panu Teksasowi, że dobrowolne opuszczenie przez niego lokalu nie stanowi w konsekwencji utraty przez niego prawa do lokalu socjalnego. Cóż się działo później? Otóż 28 sierpnia 2008 roku pan Patryk Teksas, po tym jak już się wyprowadził z lokalu, został poinformowany pismem właśnie dyrektora ZKZL-u, iż został wykreślony z listy osób oczekujących na lokal socjalny, a to z tego powodu, że dobrowolnie wyprowadził się z tegoż lokalu. Jak państwo pamiętacie, wobec wątpliwości, które mieliśmy w tej sprawie, wątpliwości, które zgłaszał pan przewodniczący Grześ, Rada Miasta zleciła opinię prawną, w treści której, przytoczę jej treść, prawomocny wyrok sądu ustalający takie prawo do lokalu socjalnego, stanowi samodzielną przesłankę do ubiegania się o przyznanie lokalu socjalnego. Przepisy prawa nie przewidują dodatkowych wymogów, jakie musi spełniać osoba uprawniona w myśl wyroku, by taki lokal wskazać. Już sama treść wyroku nakłada na właściwą gminę obowiązek przyznania lokalu socjalnego. Nie ma podstaw prawnych do uzależnienia przyznania lokalu socjalnego osobie uprawnionej do tego na mocy wyroku od dodatkowych okoliczności, na przykład od tego, czy dana osoba nadal zamieszkuje w lokalu, do którego opuszczenia została zobowiązana. Myślę, najistotniejszy fragment. Z tą opinią niejako pozostaje w sprzeczności opinia, która została udzielona przez Biuro Rady Miasta, Biuro Prawne Urzędu Miasta Poznania. Otóż prawnicy nasi miejscy uznali, iż w przypadku dobrowolnego opuszczenia lokalu przez osobę uprawnioną do otrzymania lokalu socjalnego powoduje automatyczną utratę do wykreślenie z listy i automatyczną utratę uprawnienia do lokalu socjalnego. Tą opinię w uwagach do tego uzasadnienia, do tej uchwały podtrzymało Biuro Prawne Urzędu Miasta. No i mamy oto przed sobą taki dylemat. Czy, że tak powiem, podzielić tą opinię prawną przedłożoną nam przez Biuro Prawne Urzędu Miasta, stwierdzające, że dobrowolne opuszczenie lokalu przez osobę, która miała zasądzone w wyroku prawo do lokalu socjalnego, czy to jest słuszne, czy ta opinia jest słuszna, czy uznać za słuszny pogląd prawny wyrażony w opinii wyrażonej na zlecenie, przygotowanej na zlecenie Rady Miasta, w treści której wskazuje się, iż fakt dobrowolności czy braku tej dobrowolności opuszczenia lokali nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że jest wyrok sądowy, który zasądza prawo do lokalu socjalnego i dopóki ten wyrok nie zostaje zmieniony, gmina ma obowiązek taki lokal socjalny zapewnić. Komisja w trakcie swojego posiedzenia, mam wrażenie, podzieliła tą opinię wyrażoną przez kancelarię czy radców przygotowujących opinię na zlecenie Rady Miasta Poznania, uznała, iż pana Patryka Teksasa w sposób nieprawny skreślono z listy osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego i w związku z tym podjęła uchwałę, a także zaproponowała Wysokiej Radzie uznanie skargi pana Patryka Teksasa na dyrektora ZKZL-u w Poznaniu za zasadną w zakresie bezprawności skreślenia skarżącego z listy osób oczekujących na wskazanie lokalu socjalnego. W treści tej skargi pojawił się także wątek motywów, które miały kierować dyrektorem ZKZL-u, mianowicie motywów odnoszących się do jakichś homofobicznych postaw. Komisja w trakcie badania sprawy w żadnym zakresie nie potwierdziła tych faktów, stąd w części dotyczących zarzutów i motywów, które miały kierować urzędnikami ZKZL-u, uznała skargę za bezzasadną.
Dziękuję bardzo. Jak już pan przewodniczący wspomniał, prezydent miasta Poznania złożył uwagi do przedmiotowego projektu uchwały. Komisja jednak pozostaje przy swojej opinii, przedstawia Radzie do uchwalenia projekt w tej pierwotnej postaci.
Jedna, panie przewodniczący, jedna autopoprawka, jeśli można. Rzeczywiście pan mecenas wskazał na błąd językowy. W paragrafie pierwszym jest mowa o homofobistycznej niechęci i uprzedzeniach do osoby skarżącego. Oczywiście jest to nie po polsku, zamiast homofobistycznej powinno być homofobicznej. I w tym zakresie proszę o poprawienie treści uchwały.
Tak, to oczywiście. Otwieram dyskusję, czy ktoś chciałby w imieniu klubów zabrać głos, czy w imieniu własnym. W związku z uwagami zgłoszonymi, czy pan prezydent chciałby się wypowiedzieć w sprawie projektu uchwały? Pan radny Przemysław Aleksandrowicz, bardzo proszę.
Jeśli dobrze usłyszałem, to pan przewodniczący Lewandowski powiedział, że komisja uznała skargę za bezzasadną, podczas gdy w paragrafie pierwszym
za
jest
zasadną,
za zasadną. A tak, dobrze, to jedna sprawa. Poza tym homofobizm pojawia się także w uzasadnieniu. Na ostatniej stronie uzasadnienia.
Tak. Także proszę o poprawkę. No, szanowni Państwo, projekty uchwał i ich uzasadnienia, mamy świadomość, przygotowuje Biuro Rady Miasta. Nasz błąd, że jakby tego nie dostrzegliśmy. Także tu proszę także oczywiście o poprawkę.
Dobrze, nie widzę dalszych zgłoszeń, a zatem jeśli nie będzie, znaczy nie ma dalszych zgłoszeń, w związku z tym możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały.
Przypominam, komisja zarekomendowała w części uznanie skargi za zasadną w części dotyczącej bezprawności skreślenia z listy oczekującej na wskazanie lokalu socjalnego oraz niezasadną w części dotyczącej homofobicznych niechęci i uprzedzeń urzędników, tak, i motywów, które nimi kierowały.
Głosujemy, kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 1 głos przeciw, 8 wstrzymujących się. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Zamykam punkt 20. Punkt 21 to projekt uchwały PU 143/11 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf Trust SA za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Poznania na okres od 1 maja 2011 do 31 sierpnia 2011. Bardzo proszę o przedstawienie projektu uchwały.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Spółka Trust prowadzi działalność m.in. w zakresie zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu miasta Poznania na podstawie zezwolenia udzielonego decyzją nr 1/08 Prezydenta Miasta Poznania z czerwca 2008. Odprowadzenie i oczyszczanie ścieków wykonuje za pomocą urządzeń kanalizacyjnych będących w jej posiadaniu. Dotychczasowe taryfy zostały zatwierdzone uchwałą nr 69/945/5 przez 2010 Radę Miasta Poznania z dnia 16 marca 2010 roku w sprawie zatwierdzania taryf Trust. Zgodnie z paragrafem 23 punkt 9a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków firma Trust 29 kwietnia zwróciła się z wnioskiem o przedłużenie czasu obowiązania taryf na okres od 1 maja 2011 do 31 sierpnia 2011 roku, uzasadniając to osiągniętymi wynikami finansowymi w 2010 roku. Wyniki te pozwalają na utrzymanie cen i stawek opłat na dotychczasowym poziomie bez ryzyka poniesienia strat. Z uwagi na powyższe, podjęcie uchwały jest celowo uzasadnione. Proszę w imieniu Pana Prezydenta o podjęcie uchwały w tym zakresie. Dziękuję.
Dziękuję. Komisja Gospodarki Komunalnej zaopiniowała projekt pozytywnie, głosując 9 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Komisja Budżetu 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła, dwie osoby obecne nie wzięły udziału w głosowaniu. I w ten sposób komisja też wydała opinię pozytywną. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Nie widzę zgłoszeń, zatem możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Proszę o głosowanie, kto jest za podjęciem uchwały nr 143, również kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 21. Przystępujemy do punktu 22. Jest to projekt uchwały 145/11 w sprawie stwierdzenia przejścia porzuconych pojazdów na własność miasta Poznania na mocy ustawy. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Kolejny projekt uchwały reguluje standardową procedurę związaną z przejmowaniem z mocy prawa na rzecz gminy porzuconych pojazdów. Z uwagi na to, że w przypadku kolejnych 63 tego typu pojazdów ziściły się przesłanki z ustawy o ruchu drogowym, stąd uzasadnione jest, aby w formie uchwały Rady Miasta potwierdzić prawne przejęcie tychże pojazdów na rzecz gminy, o co uprzejmie Państwa w imieniu Pana Prezydenta wnoszę.
Dziękuję. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego głosowała 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Opinię pozytywną wydała również Komisja Budżetu, głosując 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy ktoś chciałby uzupełnić tę opinię w imieniu komisji? Czy ktoś chciałby zabrać głos w imieniu klubu własnego? Czy ktoś by chciał zabrać głos w debacie indywidualnej? Nie ma zgłoszeń, a więc możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 145/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję. Zamykam punkt 22. Punkt 23 to projekt uchwały PU 136/11 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu w budynku u zbiegu ulic Wrocławskiej 15 i Gołębiej 5.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Zarząd Spółki ZPRS-A w Warszawie zwrócił się do Rady Miasta z prośbą o wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry w Poznaniu przy zbiegu ulic Wrocławskiej i Gołębi. Zgodnie z przyjętą procedurą zwrócono się do Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej o wyrażenie opinii w tej sprawie. Nie zwrócono się do Rady Osiedla o wyrażenie opinii, ponieważ w tym czasie Rada Osiedla jeszcze się nie ukonstytuowała. Otrzymane opinie zarówno od Policji, jak i od Straży Pożarnej były negatywne i w związku z czym prezentuję Państwu projekt uchwały, który negatywnie opiniuje lokalizację kasyna gry o zbiegu ulic Wrocławskiej i Gołębie. A Państwa uprzejmie proszę o przyjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Budżetu również zaopiniowała go pozytywnie, głosując 12 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby tą opinię uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby się wypowiedzieć? Dziękuję bardzo. Nie ma zgłoszeń, a więc możemy przystąpić od razu do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy projekt uchwały numer 136/11. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 32 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Zamykam punkt 23. W punkcie 24 projekt uchwały PU 147/11 w sprawie wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Polonez w Poznaniu przy Alei Niepodległości 36. Bardzo proszę,
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, sprawa podobna. Również w sprawie lokalizacji tego kasyna gry zwrócono się o opinię do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej oraz również do Rady Osiedla Stare Miasto o wyrażenie opinii co do lokalizacji tego kasyna. Tutaj wszystkie opinie tych instytucji były pozytywne, w związku z czym dla Państwa przekazuję projekt uchwały opiniujący pozytywnie tą lokalizację kasyna gry i uprzejmie proszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję bardzo. Komisja Bezpieczeństwa wyraziła opinię pozytywną, głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. O projekcie uchwały oczywiście opinia. Komisja Budżetu 10 za, 2 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu, ale opinia komisji jest pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś chciałby opinię tę uzupełnić? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Otwieram debatę indywidualną. Kto chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Ja mam jedno pytanie, a w zasadzie chciałem zgłosić pewien problem, bo w ostatnim czasie Rada jest adresatem wielu pism dotyczących właśnie owych opinii pozytywnych dotyczących lokalizacji kasyn. My w historii podejmowaliśmy te uchwały w rozmaity sposób, nie zastrzegając czasu obowiązywania opinii, potem zastrzegając ją na kilka lat. Teraz wpisujemy, że ona jest ważna przez okres jednego roku. Kiedyś w uchwale był wpisywany podmiot, którego ona dotyczyła. Teraz nie ma tego w naszych uchwałach, a z kolei otrzymuję pisma, czy to od owych wnioskodawców, czy od ministerstwa wręcz, w których ministerstwo oczekuje podania podmiotu, którego to dotyczy. Czy to jest wina nieuporządkowania prawnego tej sfery, czy jednak my może popełniamy jakieś błędy w tej materii?
Przeanalizowaliśmy dokładnie zapisy ustawy o grach hazardowych wspólnie z biurem prawnym i nie ma tam wskazania ani co do czasu okresu obowiązywania opinii Rady Miasta co do lokalizacji kasyna gry. To, że wpisujemy rok czasu na jakby trwanie tej uchwały, wynika tylko z tego wyłącznie faktu, że uważamy, że przez rok podmiot wnioskujący jest w stanie skonsumować tę uchwałę, czyli jest w stanie złożyć wniosek do Ministerstwa Finansów otrzymanie koncesji na prowadzenie kasyna gry, a do którego załącznikiem jest uchwała Rady Miasta opiniująca pozytywnie tą lokalizację. I stąd wynika ten czasookres trwania uchwały. Natomiast co do ostatnich pytań ze strony Ministerstwa, dlaczego w uchwałach Rady Miasta nie pojawia się podmiot, który wnioskuje. Tutaj chciałabym wyjaśnić, że Rada Miasta podejmuje uchwałę tylko i wyłącznie dotyczącą lokalizacji kasyna gry, a nie podmiotu, który wnioskuje. W związku z czym to, że wszczynamy procedurę na wniosek jakiegoś podmiotu, nie oznacza, że tylko i wyłącznie ten podmiot może korzystać z tej uchwały. Może również zgłosić się inny podmiot, który też będzie miał pomysł na to, żeby w danej lokalizacji prowadzić kasyno gry i również z tej uchwały może skorzystać. W związku z czym nie ma obowiązku, a wręcz uważamy, że jest to właśnie właściwe postępowanie, że Rada Miasta podejmuje uchwałę tylko i wyłącznie, jakby patrząc przedmiotowo na sprawę, czyli podejmuje uchwałę o lokalizacji kasyna gry w danym miejscu. Czyli patrzymy, czy jest to bezpieczne pod względem porządku publicznego, pod względem, że tak powiem, przepisów przeciwpożarowych i czy jest to również zgodne z intencją mieszkańców, natomiast nie patrzymy na to, kto zgłaszał ten wniosek o wszczęcie procedury na temat opiniowania lokalizacji kasyn gry. W związku z czym też nasza odpowiedź do Ministerstwa Finansów wyjaśniająca tą sprawę, a niestety ponieważ trwa cały czas przetarg pierwszy ogłoszony przez Ministerstwo Finansów i cały czas jest on nierozstrzygnięty i w tym czasie pojawiają się nowe pomysły, nowych instytucji na prowadzenie kasyna gry w tym samym miejscu, w związku z czym pojawiają się również te zapytania do pana przewodniczącego a propos tych uchwał.
Tak, ale jeśli chodzi o ten okres obowiązywania uchwały, no można to również wyinterpretować w ten sposób. Koncesja jest wydawana chyba na 6 lat, prawda?
6 lat, dokładnie.
My piszemy, że pozytywna opinia jest, ale uchwała obowiązuje przez okres jednego roku. 1 lipca ktoś dostanie koncesję na 6 lat, ale 1 sierpnia przyszłego roku już nie będzie miał pozytywnej opinii co do lokalizacji kasyna w tym.
Pozytywna opinia o lokalizacji, prawda, kasyna gry jest wyłącznie potrzebna na moment składania wniosku o wydanie koncesji. Nie ma absolutnie związku pomiędzy okresem trwania koncesji, a tym okresem, na który obowiązuje opinia Rady Gminy.
Ja tak o to dopytuję, dlatego że odkąd pamiętam, to zawsze przy wznawianiu koncesji tego typu wątpliwości się pojawiały i jakby wynikało z tego, że za każdym razem jednak sformułowania, których używaliśmy, były nieprecyzyjne. I teraz moją intencją jest, żebyśmy doprowadzili czy dopracowali się takiego sformułowania, które byłoby jednoznaczne, które było mówiło, że opinia o lokalizacji w tym miejscu jest pozytywna i że ona dotyczy tego pojedynczego procesu koncesyjnego, żeby ktoś nie mógł z niego wyciągnąć również innych wniosków. Bo ja wiem, że z kolei, gdy nie było tego okresu obowiązywania, to za 5 lat przyjdzie pismo o potwierdzenie, że ona jest dalej ważna, ta uchwała.
Dokładnie.
Prawda? Ja wiem o tym, tylko być może można inaczej sformułować zapisy, tak żeby to było jednoznaczne i dla ministerstwa, i dla wnioskodawców, i dla nas. Boję się, że w dalszym ciągu będziemy adresatami rozmaitych wątpliwości i mówię o tym dlatego, że nie tylko wnioskodawcy te pisma składają, ale również z takimi pismami zwraca się ministerstwo. Czyli i również w pismach ministerstwa pojawia się pytanie, którego wnioskodawcy ta nasza opinia dotyczy. Czy jakby to, co pani mówi, jasne dla nas, nie było jasne dla wszystkich uczestników tego procesu.
Ja powiem, z czego to wynika. Jeżeli chodzi o ten czasookres trwania uchwały, to po ubiegłorocznym wyjaśnieniu ministerstwu, na czym polega jakby nasz klucz, nasze myślenie, nie ma już więcej pytań dotyczących czasookresu. Zostało to raz wyjaśnione i to zostało przez ministerstwo przyjęte. Natomiast te pytania, które wpływają w tym roku dotyczące, dlaczego w uchwałach Rady Miasta Poznania nie pojawia się podmiot wnioskujący, wynika z tego, że spływające uchwały z różnych miast do ministerstwa zawierają bądź nie zawierają. Różne są sposoby przygotowywania uchwały. Myśmy ten problem rozpatrywali na tle różnych miast w Polsce i faktycznie w niektórych miastach pojawia się, że na wniosek danej firmy Rada Miasta Poznania, Rada Miasta, przepraszam, podejmuje taką i taką uchwałę. I w związku z czym, no ja się nie dziwię ministerstwu, że ono zadaje w tym momencie pytanie, jeżeli spływają tak różne wnioski. Natomiast analizując treść zapisów ustawy, jasno wynika, że Rada Miasta podejmuje tylko i wyłącznie uchwałę w przedmiocie lokalizacji kasy na grę. Nie określa podmiotu. Nie określa się podmiotu. Ja myślę, że po tym wyjaśnieniu, które w ubiegłym tygodniu czy dwa tygodnie temu poszło do ministerstwa, również ta sprawa zostanie zamknięta. No niestety to się wiąże z tym, że trwa przetarg i spływają wnioski o koncesję. I ministerstwo pyta po prostu przy każdym wniosku o rozstrzygnięcie tej sprawy.
Choć potrafię sobie teoretycznie wyobrazić sytuację, w której generalnie będę uważał, że w jakimś miejscu lokalizacja jest bezpieczna, ale konkretny podmiot nie gwarantuje, że to bezpieczeństwo będzie zapewnione. W związku z tym potrafię sobie wyobrazić, że jednak ta decyzja mogła być związana również z konkretnym podmiotem prowadzącym, bo to jednak ma istotne znaczenie również kto.
Ja powiem
kto
tak, może
robić.
To działać w dwie strony niestety.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Nie widzę dalszych zgłoszeń, a więc poddam pod głosowanie całość projektu uchwały nr 147/11. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto się wstrzymuje, kto jest przeciw, kto nie bierze udziału w głosowaniu. Proszę o oddawanie głosów. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 25 głosów za, 4 głosy przeciw. 4 osoby wstrzymały się od głosu. Rada uchwałę podjęła.
Dziękuję
bardzo. Uprzejmie. Zamykam punkt 24 porządku dzisiejszej sesji. Przystępujemy do realizacji punktu 24a. Interpelacje i zapytania. Od poprzedniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Ja na razie proszę o interpelację, panie radny, więc jeśli pan chciał zapytanie, to proszę to wycofać. Pan radny Michał Tomczak. O interpelację mi chodzi. Pan radny Łukasz Mikuła w sprawie wypełnienia strefy płatnego parkowania i dochodów osiąganych z tego tytułu. Pani radna Lidia Dudziak w sprawie przeprowadzki przy ulicy Dąbrowskiego. Nie, przepraszam, pieszojezdni przy ulicy Dąbrowskiego. Czy pani radna ma zamiar wygłaszać to? Proszę? Proszę się zgłosić w takim razie. Pani radna Lidia Dudziak w sprawie przejęcia domu tramwajarza przy ulicy Słowackiego przez estradę. Pan radny Bartosz Zawieja w sprawie oszacowania przybliżonych kosztów opracowania projektów budowlanych dla przebudowy ulic gminnych wymienionych w tym wniosku. Pan radny ma zamiar przedstawić tą interpelację? Na piśmie poproszę. W takim razie interpelację wygłosi w tej chwili pani radna Lidia Dudziak, a pana radnego Michała Tomczaka muszę z tej listy wycofać. Bardzo proszę, pani radna Lidia Dudziak ma głos, a teraz proszę zgłaszać się do zapytań.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, moja interpelacja dotyczy pieszojezdni, która znajduje się przy ulicy Dąbrowskiego. Od blisko roku mieszkańcy tamtego rejonu próbują interweniować w sprawie właśnie tej pieszojezdni przy ulicy Dąbrowskiego między ulicą Tatrzańską a Niemeńską. Na tym osiedlu nie ma wydzielonego chodnika, a dzieci idące do szkoły poruszają się po tym samym pasie ruchu, co jeżdżące wzdłuż posesji samochody. Pieszojezdnia jest dwukierunkowa, ale znaki ograniczenia prędkości są tylko umiejscowione z jednej strony. Rzecznik Zarządu Dróg Miejskich zapewniał, że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działająca przy ZDM-ie zauważyła ten problem i podejmie stosowne czynności. Niestety minęły 4 miesiące, a Zarząd Dróg Miejskich podobno nic w tej sprawie nie zrobił. Sprawa jest poważna, gdyż codziennie zdarzają się tam sytuacje, gdzie piesi narażeni są na niebezpieczeństwo i w imieniu mieszkańców bardzo proszę pana prezydenta o zajęcie się tą sprawą. I druga moja interpelacja dotyczy, będzie bardzo króciutka, dotyczy domu tramwajarza. Otóż Rada Osiedla, tu zwracam się w imieniu Rady Osiedla Jeżyce, która oczekuje odpowiedzi, no kiedy w końcu estrada przejmie od ZKZL-u obiekt domu tramwajarza. Przypominam, że zabezpieczyliśmy w budżecie miasta Poznania 340 tysięcy na ten cel. Nie wiem, czy są jakieś obiektywne przesłanki, że to tak długo trwa, czy jest to może jakieś inne działanie, dlatego chcielibyśmy wiedzieć, bo troszeczkę się niepokoimy wszyscy radni z tamtego, szczególnie okręgu, razem z Radą Osiedla, że no wszystko stoi w miejscu i nic, dalej się nie posuwamy w tej sprawie, a budynek jest potrzebny po prostu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przystępujemy do zapytań. Pan radny Michał Grześ.
Ja mam zapytanie o budynek świetlicy osiedlowej w Radojewie. Wcześniej była to siedziba Rady Osiedla Radojewo. Po połączeniu Rady Osiedla Radojewo z Moraskiem jest to obiekt, który jest użytkowany przez mieszkańców Radojewa na spotkania. Jest tam płacony czynsz, natomiast od 1 stycznia do 20 marca, jak wiemy, rad osiedli nie było. Dlaczego ten czynsz był za ten okres naliczany, jeśli rady osiedla nie było? Teraz jest nowa rada, więc zupełnie nowy podmiot. I pytanie też jest, skąd się wziął aż tak wysoki czynsz jak 550 zł za miesiąc, skoro w budynku jest brak wody bieżącej, sprawnego ogrzewania i budynek tak naprawdę nadaje się do remontu. Także proszę odpowiedzieć, dlaczego jest pobierany czynsz za okres, w którym nie był użytkowany i dlaczego tak wysoki czynsz przy tak kiepskim obiekcie? Jak to zostało wyliczone?
Dziękuję. Pan radny Adrian Kaczmarek.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, ja mam pytanie również podobne do interpretacji pani radnej Dudziak. Chodzi o również drogę do szkoły, z tym, że innej. Tu chodzi o szkołę podstawową numer 38. Zwrócili się do mnie przedstawiciele rad rodziców, którzy pod koniec zeszłego roku weszli w kontakt z ZDM-em co do reorganizacji pewnej, jeżeli chodzi o ruch na ulicy Gronowej, z tego względu, że formalnie istnieje tam ograniczenie prędkości do 30 km, natomiast jest ono nierespektowane, te znaki są ustawione w taki sposób, że często są po prostu niewidoczne. To jest taki rejon, gdzie jest dużo instytucji i miejskich, jak i komercyjnych, także ten ruch samochodów jest natężony. No a jedyną odpowiedzią z ZDM-u było to, że no przecież jest znak, więc o co chodzi? No myślę, że to nie jest załatwienie sprawy, ponieważ ZDM powinien zaproponować jakieś rozwiązanie, żeby faktycznie poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie, a nie po prostu zostawiać sprawę taką sobie po prostu na zasadzie, że jest znak i przecież o co chodzi. Także prosiłbym o odpowiedź na piśmie, o jakieś propozycje poprawienia bezpieczeństwa w tym rejonie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Katarzyna Kletkowska.
Czy mnie słychać? A teraz mnie słychać. Moje pierwsze pytanie dotyczy możliwości, czy jest możliwe przyspieszenie działań Urzędu Miasta w celu szybszego przejęcia dwóch obiektów położonych przy ulicy Wilkońskich. Sprawa jest znana Urzędowi Miasta, a moje pytanie podyktowane jest niepokojem zarówno Straży Miejskiej, jak i Policji i Komendanta Policji na Jeżycach. Mówię o dwóch budynkach, które są opuszczone, które położone są nie należą do miasta, ale zostały opuszczone przez dotychczasowych użytkowników, właścicieli. Właściciel jednego z tych obiektów wyjechał gdzieś na Dominikanę. Jest to budynek między innymi byłej rzeźni. Oba te budynki, ich stan i wygląd i no przede wszystkim zagrożenie, jakie niosą, jest znany urzędowi. Są to piętrowe budynki z powybijanymi oknami, stojące niezabezpieczone. Sprawa jest w toku od ponad roku. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego prowadzi sprawę taka, żeby miasto przejęło te budynki, a do tego czasu policja i straż ma je zabezpieczać przed no, jakimiś tam zagrożeniami. Po prostu tam no, może każdy wejść i grozi to, że ci, którzy tam wejdą, chociażby dla rozrywki mogą spaść i się zabić. No i policja czuje się odpowiedzialna za tą sytuację, nie jest w stanie przez 24 godziny na dobę tego zabezpieczać. Bardzo proszę o możliwość się...
Dziękuję pani radna. Karolina, drugie pytanie? Aha, proszę włączyć mikrofon pani radnej. Przypominam, żeby sygnalizować, że będzie ich więcej. Bardzo proszę, drugie pytanie.
Drugie pytanie dotyczy tego, czy Urząd Miasta zamierza w jakiś bardziej konkretny niż dotąd sposób zabezpieczać obiekty położone na płycie Starego Rynku. Ostatnio pręgierz stracił głowę. Jeszcze nie tak dawno temu Prozerpina straciła rękę. Później się okazuje, że w zasadzie niczego nie widać na monitoringu. Tego monitoringu, tych kamer mamy, znaczy mamy naszpikowaną Starówkę ponoć kamerami, ale jak przychodzi co do czego, to okazujemy się bezradni wobec rozwoju wypadków. Czy mogę się dowiedzieć, ile będą kosztowały naprawy po ostatnich dewastacjach na płycie rynku? I trzecie pytanie dotyczy braku toalet w Śródmieściu. To jest taki temat, hasło wywoływany przez radnych przy okazji sesji budżetowych. Te toalety są obiecywane, później różnie się z tym dzieje. Ja ostatnio, znaczy słyszymy zapewnienia, że one będą na euro. No to jest kolejne magiczne hasło, to euro. I ostatnio widziałam taką mapkę proponowanych lokalizacji tych toalet na to euro. I akurat tak się, to była mapka uzgodniona między innymi z konserwatorem zabytków, ale ona w zasadzie tych najbardziej newralgicznych miejsc w Śródmieściu, to znaczy tego traktu pomiędzy Starym Rynkiem a, nie wiem, a Mostem Teatralnym, nie obejmowała lub obejmowała w sposób śladowy. I wydaje mi się, że nawet jeżeli by powstały te toalety, tak jak one na tej mapce zostały pokazane, to problem nie zostanie rozwiązany. Czy władze miasta mogłyby wpłynąć w większym stopniu na osoby prowadzące działalność gastronomiczną, bary, restauracje, żeby te toalety były dostępne także dla osób, które no nie przebywają w tych lokalach? Bo takie słyszeliśmy kiedyś zapewnienia, że ostatecznie toalety w barach, w restauracjach są dostępne i dlatego nie musimy budować tych, czy stawiać tych toalet na zewnątrz. Jest wiosna, jest lato i problem pozostaje nierozwiązany. Jest to no, problem niezwykle wstydliwy, uciążliwy dla wszystkich, którzy się poruszają po Śródmieściu, nie tylko dla mieszkańców i generalnie wstydliwy dla miasta. Dziękuję.
Dziękuję pani radna Karolina Fabiś.
Pytanie odnośnie Orlika na osiedlu Kwiatowym. Mianowicie mieszkańcy zgłaszają, że mają problemy z korzystaniem z tego Orlika po godzinie 20. Także bardzo proszę o odpowiedź na piśmie, w jakich godzinach mogą oni korzystać z tego Orlika oraz kto jest odpowiedzialny za to, żeby przygotowywać ten Orlik pod inne gry, ponieważ jest to boisko wielofunkcyjne, z tym też jest tam problem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Przemysław Markowski.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, jedna sprawa. Chciałem zapytać mianowicie o istniejącą siłownię napowietrzną znajdującą się na terenie osiedla Chrobrego. Jest to pierwsza siłownia, która w ramach tego projektu została zbudowana, urządzona. Otóż ponad tydzień temu ta siłownia napowietrzna została zdewastowana. Po prostu dwa albo trzy zostały zdemontowane. Brakuje elementów. Są to elementy metalowe. Pytanie, czy udało się ustalić sprawców. Pytam o to dlatego, że siłownia znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kamery monitoringu piątkowskiego tak zwanego. A więc czy zostali ustaleni właśnie sprawcy? I druga kwestia, jak działa monitoring, jak długo są przechowywane zapisy wideo? Prosimy o odpowiedź na piśmie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Tomczak.
Dziękuję bardzo. W kontekście uchwalonego dzisiaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zodiak, ja mam pytanie standardowe. Barana 15-17, nielegalnie działająca klinika Dental Prestige. Jakie pan prezydent po uchwaleniu i po ewentualnym uprawomocnieniu się naszej uchwały może podjąć, a z jakimi wnioskami dalszymi należałoby zwrócić się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, oczywiście na piśmie, ze spokojem, bo zdaję sobie sprawę, że procedura nie jest taka prosta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Kretkowska.
Chyba przypadkowo się znalazłam drugi raz, ale to bardzo dobrze, bo mam jeszcze jedno pytanie, które zapomniałam zadać, więc szczęśliwie się złożyło. Chodzi mi o biletomaty. Mam pytanie do MPK. Czy MPK ma jakiś pomysł, jak pomóc pasażerom, którzy chcą kupić bilet na tramwaj bądź autobus, a akurat nie trafili na jeden z nielicznych przystanków, gdzie jest biletomat? Ich jest taka pora, kiedy nieczynne są kioski ruchu, bo kupno biletu tramwajowego wtedy, kiedy nie ma czynnego kiosku ruchu, graniczy z cudem, czy jest wręcz niemożliwe. Sklepy spożywcze w zasadzie nie sprzedają tych biletów. Wiele kiosków jest zamkniętych. Często jest tak, że tam gdzieś jest widać przystanek i widać eurokiosk, a potem się okazuje, że ten eurokiosk jest już od dawna zamknięty, nieczynny. I czy w takich sytuacjach jak w niedzielę, czy wieczorem, czy w nocy kierowcy jednak nie mogliby sprzedawać biletów? Poza tym nie ma w zasadzie żadnych informacji już nie tylko w języku niepolskim na tych przystankach, gdzie ten bilet można kupić, gdzie szukać miejsca w celu kupna biletów, ale no, także w języku polskim nie ma takich informacji. Jak ktoś nie jest obeznany z sytuacją, to się nie dowie, że tam gdzieś musi wyszukiwać jakiegoś kiosku. No ale mówię, że te kioski, jest ich coraz mniej i są godziny w ciągu doby, kiedy one są z założenia zamknięte, w niedzielę są zamknięte i wtedy tego biletu się nigdzie nie kupi. Dziękuję.
Dziękuję. Ja chciałbym poprosić o informację, o ile taka jest możliwa w tej chwili, w związku z informacjami, które się rozeszły wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, o wniosku do prokuratury skierowanym przez CBA na temat nieprawidłowości na stadionie. Myślę, że to interesuje wszystkich nas. Co na ten temat możemy się dowiedzieć już w tej chwili? Kolejne pytanie, pan radny Maciej Przybylak.
Panie prezydencie, zgłosili się do mnie członkowie zarządu wspólnoty mieszkaniowej ulica Limbowa numer 13-21 i Łozowa numery od 80 do 88, to jest Dębiec. Jedyna droga dojazdowa do ich posesji wygląda jak szwajcarski ser. Doszło do tego, że ostatniej zimy również zakopał się tam samochód remondisu i w tej chwili firma odmawia, nawet rozważa możliwość odmowy i wywożenia śmieci, ponieważ ta droga jest w tak fatalnym stanie. Wspólnota zwróciła się do Zarządu Dróg Miejskich, który poinformował ją, że ta droga podlega Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych. Proszę o sprawdzenie tej informacji, czy to jest prawda, i sprawdzenie, jaki jest stan tej drogi i czy nie można by w jakiś sposób ulżyć mieszkańcom. Zdaję sobie sprawę, że przypuszczam, że to nie jest niemożliwe na odpowiedź w tej chwili, w związku z tym proszę o odpowiedź na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Bartosz Zawieja.
Ja mam krótkie pytanie. Kiedy Wydział Finansowy przekaże do Wydziału Analiz, a później do Wydziału Wspierania Jednostek naliczenie od podatku od nieruchomości, które będą stanowić przyszłoroczne budżety samorządów pomocniczych? Dziękuję.
Dziękuję. I pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję. Moje pytanie dotyczy osiedla Tysiąclecia, gdzie dzisiaj uchwaliliśmy plan miejscowy. Jak wiemy, jest już pozwolenie na budowę na tą działkę, która jest najbardziej kontrowersyjna, decyzja ostateczna wojewody. I pytanie do pana prezydenta, czy przewiduje pan możliwość otwarcia jakichś negocjacji z inwestorem w sprawie ewentualnej wymiany terenów? Wiadomo, jego pozycja jest w tym momencie dosyć silna, ale myślę, że że cel, czyli zachowanie ładu urbanistycznego na tym osiedlu, plus kwestia taka, że w uchwalonym planie dojazd, który będzie wykorzystywany, miałby być wykorzystywany przez dewelopera, został przez nas określony jako ścieżka pieszo-rowerowa, więc też jest tu pewna kolizja. Myślę, że warto byłoby spróbować jeszcze w tej sprawie troszeczkę popracować. Czy widzi Pan taką możliwość i czy zamierza Pan coś w tym kierunku zrobić? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zamykam punkt 24a. Przystępujemy do punktu 24b. Odpowiedzi na zapytania radnych. Bardzo proszę, Panie Prezydencie.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, myślę, że jeszcze spytam w tej chwili urzędników, którzy są na sali, czy będą potrafili odpowiedzieć na niektóre z tych pytań, ale myślę, że niestety na większość trzeba będzie, będę musiał odpowiedzieć pisemnie. A kilka pytań wymaga jeszcze rozważenia, na przykład to ostatnie dotyczące wymiany nieruchomości. My też tę informację posiadamy z prasy, że jest pozwolenie na budowę. Dzisiaj jeszcze trudno powiedzieć, czy to pozwolenie na budowę będzie prawomocne, czy nie będzie prawomocne, czy w związku z tym będzie mogło być wykonane, czy nie. Ale myślę, że ta informacja niedługo dotrze do Urzędu Miasta. Pan Przewodniczący pytał o, na to też mi jest trudno odpowiedzieć, na temat informacji o wnioskach, które skierowało CBA. Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ urząd nie posiada żadnej informacji poza informacjami medialnymi na temat wniosków, które zostały złożone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W związku z tym w sensie urzędowym nie potrafię nic dodać poza tymi informacjami, które sam posiadam tylko i wyłącznie z mediów. Przepraszam, czy ktoś z Państwa dyrektorów jest w stanie udzielić odpowiedzi na któreś z tych pytań, które były zadane? Proszę Państwa, tak, na tym będziemy musieli odpowiedzieć na te pytania w formie pisemnej. Myślałem, że uda nam się udzielić odpowiedzi, kiedy będą naliczenia te dotyczące podatku od nieruchomości dla samorządów, ale też w tej chwili jest ta informacja sprawdzana, więc w tym momencie akurat dokładnie nie potrafię tej odpowiedzi udzielić. A pani konserwator jest w stanie odpowiedzieć na w sprawie pręgierza. Bardzo proszę.
Niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć w całości na to pytanie, bo nie wiem, jakie można działania podjąć przeciwdziałające wandalizmowi na Starym Rynku, bo się nie otoczy tych rzeźb zasiekami z drutu kolczastego. Monitoring wprawdzie był, ale był zasłonięty przez parasole ogródków. Natomiast koszty naprawy całej figury, bo nie tylko głowy, cała figura została zrzucona z pręgierza i rozpadła się na ponad 50 kawałków, częściowo w ogóle nie do odtworzenia, częściowo możliwe do sklejenia. Jest to konserwatorsko możliwe, już zleciliśmy ekspertyzę i wycenę i jest to do naprawienia w pełni, zamocowania potem z powrotem i zakotwienia, a koszty około 40 tysięcy złotych.
Ale proszę Państwa, też chciałbym tutaj zwrócić uwagę, że też proszę, powiem, każde zabezpieczenie, to jest też prosty wniosek, każde zabezpieczenie takiej rzeczy musi być tańsze niż 40 tysięcy, tak? Bo 40 tysięcy kosztuje naprawa. Nie możemy zabezpieczać, bo moglibyśmy tam, nie wiem, ustawić strażników miejskich, ale zabezpieczenie będzie na pewno droższe niż 40 tysięcy złotych. A na dodatek też zwracam uwagę, że my oczywiście wystąpimy z roszczeniem w stosunku do sprawcy, który akurat jest znany, o pokrycie tych nakładów. To oczywiście zupełnie w innym trybie.
To znaczy, tylko jeszcze dodam, że zostało przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków oficjalne zgłoszone doniesienie o popełnieniu przestępstwa na policję i policja prowadzi tę sprawę. A sprawca jest znany i na pewno po tej konserwacji, która będzie teraz zrobiona, będzie ta postać pręgierza tak zamocowana, że już jej tak szybko nikt nie zrzuci zwyczajnie.
Panie Przewodniczący, tak jak powiedziałem, na pozostałe pytania postaram się odpowiedzieć. A jeszcze panowie dwóch, jeszcze do panów dyrektorów. Bardzo proszę do tego mikrofonu.
Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Ja tylko pokrótce odpowiem Pani Radnej na pytania. Oczywiście szczegółowo udzielimy pisemnie. W tej chwili jest zainstalowanych 40 biletomatów. Przetarg ogłosiliśmy na kolejne 5 z pełną funkcją zakupu wszystkiego rodzaju biletów. W tramwajach, autobusach wszystkich nowych i nowo zakupionych i modernizowanych zakładamy biletomaty mobilne. Tych biletomatów docelowo będzie 180. W tej chwili zamontowaliśmy już w nowych i modernizowanych tramwajach i autobusach 70. Odnośnie kiosków, sklepów, które rozprowadzają nasze bilety, mamy podpisane umowy cywilnoprawne. Natomiast przypadki, w których wiele sieci handlowych rezygnuje ze sprzedaży biletów tramwajowych, jest dosyć znaczna, ale na to naprawdę nie mamy żadnego wpływu. Po prostu uważają, że za tak niską prowizję nie opłaca się im tych biletów rozprowadzać. Ale szczegółowo o ilości i sprzedaży biletów i poszczególnych punktach, w których można je nabyć, udzielimy oczywiście pisemnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze widziałem, że pan dyrektor Pucek. Bardzo proszę.
Ja chciałbym odpowiedzieć na jedno z pytań dotyczących domu tramwajarza. Otóż informacja jest taka, że jest już przygotowany od dłuższego czasu wzór umowy uzgodniony pomiędzy Stradą Poznańską a ZKZL-em. Tam pojawiły się problemy dotyczące ewentualnych roszczeń Fundacji Pomoc, która zajmuje część tej nieruchomości, a więc tam umowa również musiała być zaopiniowana przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego, które ten temat prowadziło. Umowa jest przygotowana, także kwestia przejęcia jest kwestią gotowości Strady Poznańskiej. Natomiast odpowiadając panu radnemu Przybylakowi, nie wiem czy jest, to nie wiem czy mam, to oczywiście na piśmie też tę odpowiedź udzielę, natomiast zasada jest taka, często się zdarza, chciałbym to jakby przy tej okazji to powiedzieć, ponieważ takie pytania ze strony mieszkańców mogą do państwa radnych pojawiać się częściej, mianowicie grunty bezpośrednio przyległe do wspólnot mieszkaniowych często powierzane są ZKZL-owi do zarządzania. I na terenie tych nieruchomości zdarza się, że są drogi wewnętrzne i one nie są w najlepszym stanie technicznym. To jest dość poważny problem, ponieważ na ZKZL przede wszystkim zajmuje się substancją mieszkaniową i na to kierujemy swoje środki. Natomiast na remonty dróg wydajemy bardzo niechętnie, nie dlatego, żebyśmy nie chcieli, tylko dlatego, że te środki są ograniczone. A zatem jeżeli jakaś droga wewnętrzna jest przebiega przez nieruchomość, która jest powierzona ZKZL-owi, to takie sytuacje się zdarzają, więc niech państwa nie dziwi taka odpowiedź ZDM-u, że to faktycznie jest w zarządzie, czy w powierzeniu ZKZL-u, bo takie sytuacje się zdarzają. Natomiast my rzeczywiście deklaruję to otwarcie, z otwartą przyłbicą, że te tematy są u nas na samym końcu, ponieważ no, środki inwestycyjne i remontowe nie wystarczają na to, żeby zajmować się jeszcze drogami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. I pan prezydent Mirosław Kruszyński.
To ja jeszcze dopowiem, jeśli można, do tej odpowiedzi pana dyrektora Pucka. Z reguły wspólnoty są utworzone na nieruchomości, która jest po obrysie zrobiona i zgodnie z artykułem 209a ustęp 1 wspólnoty powinny nabyć część nieruchomości, która po połączeniu z nieruchomością, na której stoi budynek, mogłaby stanowić działkę budowlaną. I tutaj brakuje tego typu oczywiście wystąpień wspólnot. Myśmy deklarowali wspólnotom, że jeśli wspólnoty na tej podstawie będą występowały o poszerzenie swojej posesji, to będziemy wnioskowali, będziemy oferowali tą nieruchomość z bonifikatą. Natomiast, prawdę mówiąc, jest ustęp trzeci jeszcze w tym artykule 209a, który z kolei daje gminie prawo roszczenia względem wspólnoty o nabycie tej części nieruchomości. Ale wtedy, kiedy my wystąpimy z tym roszczeniem, czyli na podstawie ustępu trzeciego, nie można już sprzedać tej nieruchomości mieszkańcom z upustem. Po prostu tej bonifikaty nie otrzymają. W związku z tym z jednej strony my nie występujemy do wspólnoty, no bo nie chcemy ich obarczać kosztem za pełną wartość, dając im szansę możliwości nabycia z bonifikatą. I teraz tak naprawdę to jest koszt wspólnoty, ta droga to jest koszt wspólnoty. I jeśli taka sytuacja jest, to ja jednak proponuję, żeby wspólnoty występowały, w tym przypadku wspólnota wystąpiła o nabycie tej części nieruchomości, która by stanowiła z już istniejącą nieruchomością, nieruchomość budowlaną, bo w takiej sytuacji trudno brać to na koszt pozostałych mieszkańców, bo skąd my bierzemy wtedy te pieniądze? No my bierzemy te pieniądze z lokali komunalnych, z budynków, które są w 100% własnością miasta. Więc tutaj chodzi o to, żeby jednak rzeczowo działać i tak naprawdę te koszty remontu powinny być przypisane wspólnocie.
Dziękuję bardzo. Tam jeszcze pan Maciej Przybylak się zgłaszał, już nie, tak? Czy pan prezydent jeszcze chciał dodać coś? Ja rozumiem, że jeśli chodzi o to, o co ja pytałem, że dzisiaj jest bardzo trudno w szczegółach to powiedzieć, ale myślę, że powinniśmy znaleźć sposób, żeby o tych wszystkich rzeczach, właśnie dlatego, że są trudne, to jakiś przepływ informacji był. Mówię o stadionie oczywiście. Także też o to się zwracam, że jeśli będzie jakaś informacja, którą pan prezydent będzie dysponował na ten temat, to myślę, że należałoby ją radnym również przekazać, żeby mieli pełną informację. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 24b. Punkt 25, wolne głosy i wnioski. Czy w tym punkcie ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt 25. Punkt 26, zamykam 12. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu za udział. Może poza porządkiem obrad, ale chciałbym państwu powiedzieć o możliwym